Kosovo temat.
Piątego poranku kłaniam się Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W naszym studiu dziś gościmy Piotra Andrzejewskiego, Instytut Zachodni, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
A będziemy sobie rozmawiali trochę o polityce, szczególnie w tym wymiarze międzynarodowym, bo sporo tego ostatnio się działo, a przede wszystkim wizyta prezydenta Macrona, Emmanuela Macrona w Polsce. Pierwsza od czasu, kiedy został prezydentem Francji. Każdy ma jakąś teorię na ten temat, dlaczego teraz Macron przyjechał do naszego kraju. No, pan ma jakieś wytłumaczenie tej nagłej miłości do Polski? Niektórzy nawet piszą, dzisiaj przeczytałem, Polak, Francuz, dwa bratanki. No, to chyba trochę przesada.
Nie wiem, czy to możemy mówić o Francji, ale czy możemy mówić o miłości? Wydaje się...
Historycznej miłości.
Historycznej miłości. No, na pewno związki historyczne z Francją mamy ogromne i wspaniałe, jest do czego nawiązywać. Ale w aktualnej sytuacji sytuacja nie wygląda wcale tak różowo. Wydaje się, że prezydent Macron zdecydował się na przyjazd do Polski teraz. To była 20 któraś jego wizyta zagraniczna. Dopiero po kolejnych wyborach parlamentarnych, kiedy zdecydowano, że należy zacząć układać się z Polską i współdziałać, ponieważ chyba stało się jasne po ogłoszeniu różnych kontraktów czy współpracy z Japonią przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego czy z Koreą Południową, wspólny projekt czołgów, że pewne rzeczy zaczynają Francji uciekać w tym regionie.
Polska jest im potrzebna?
Po Brexicie zdecydowanie.
To Czyli ewidentnie musimy łączyć to z Brexitem.
Też.
Ten termin wizyty.
Termin może jest akurat jest przypadkowy, bo nikt nie wiedział, kiedy Brexit
tak naprawdę... Ja bym powiedział, nie sądzę.
I tak, i nie. No, koincydencja jest ciekawa, ale nikt nie wiedział, kiedy Brexit do końca wystąpi, więc trudno mówić o takim planowaniu. Wiadomo, że nastąpi i po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie tylko rola Niemiec i Francji rośnie, ale rośnie też niewspółmiernie chyba rola Europy Środkowej, w tym i Polski, w tej układance europejskiej.
I Emmanuel Macron to dostrzegł?
Dostrzegł. Może niewielu komentatorów o tym mówił, ale prezydent Macron wcześniej wizytował stolice państw środkowoeuropejskich, zanim do Polski przyjechał. A Viktor Orban, którego wcześniej krytykował, stał się też jego partnerem.
Tak, podobno nawet 3 godziny ze sobą rozmawiali.
Dokładnie.
Ale to jesteśmy tylko jakimś jednym z łańcuszków w tej sekwencji, czy jednak elementem kluczowym?
Geopolitycznie dla Francji najważniejszy jest region Sahelu, Magrebu. Francja patrzy na
Afryka.
Południe. Tak. I wydaje się, że przez ostatnie 30 lat Francja odpuściła troszeczkę temat Europy Środkowej, stawiając go Niemcom do zagospodarowania. I teraz jest to pewna próba odbudowania tych niedociągnięć w Europie Środkowej.
Ale jednak będę pytał o tę naszą rolę, no bo tam padła chociażby obietnica odnowienia Trójkąta Weimarskiego, mówiło się politycznego trupa. Dzisiaj czytałem, że Macron chciałby zaprosić Polskę i Niemcy do debaty na temat tego, co zrobić w Europie po wyjściu drugiego mocarstwa atomowego, oprócz Francji, którym jest Wielka Brytania. I tak naprawdę te sygnały wskazują na to, że to chyba trochę więcej niż taki sobie jedno najbardziej liczne państwo Europy Środkowo-Wschodniej.
Czy była to wizyta przełomowa? Nie wiem. Na pewno było to odmrożenie stosunków, które przez ostatnie 2-3 lata...
One nie istniały praktycznie.
Nie były specjalnie, bo jednak na szczeblach ministerialnych było bardzo dużo kontaktów, w szczególności chodzi o ministrów gospodarki, Bruno Le Maire i Jadwigi Emilewicz. Tam się działo bardzo dużo i powstawało wiele projektów.
No, Macron też się spotykał na przykład z premier Szydło, to pamiętamy, ale nie w Polsce.
Nie, chodzi tutaj o taką konkretną współpracę, więc na szczeblu ministerialnym działo się troszeczkę więcej niż na tym najwyższym szczeblu. Więc mamy tutaj, został podpisany dokument strategiczny, to jest chyba o współpracy strategicznej.
Polsko-francuskie partnerstwo strategiczne.
Dokładnie, to jest jedna na 4 lata jest to podpisane. Ostatni taki był w latach 2014-2018, więc to już samo coś w sobie mówi, że wracamy do współpracy i warto zajrzeć do tego dokumentu, żeby dowiedzieć, co dokładnie ustalono. Wspomniał pan Trójkąt Weimarski, reaktywujemy go. Tu polska delegacja bardzo chciała, żeby Polski Korpus Dyplomatyczny bardzo chciałby, żeby ten szczyt odbył się jeszcze w 2020 roku, czyli w tym roku, i ten zapis udało się tam znaleźć. I przy tej okazji warto napomnieć i od razu zareklamować pewne wydarzenie. Za przygotowanie merytoryczne tego dokumentu strategicznego odpowiadał minister z Poznania, Szymon Szynkowski-Welsenk. I o tym będzie można z nim porozmawiać w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w poniedziałek. Będziemy gościć pana ministra i pana Frédérica Petit, zaprosili przewodniczącego grupy przyjaźni polsko-francuskiej w Zgromadzeniu Narodowym Francuskim.
Więc... Co tam się jeszcze znalazło w tym dokumencie i co w ogóle ono oznacza w języku dyplomacji, to partnerstwo strategiczne?
Jest to podkreślenie tego, że wchodzimy na pewien wyższy poziom. Jeżeli pan pyta o język dyplomacji, to trzeba zauważyć, że wizyta prezydenta Macrona wychodziła znacząco poza protokół dyplomatyczny, a w sensie pozytywnym, znaczy, że zrobił dużo więcej, niż wymagałby od niego tylko i wyłącznie protokół. Tu w szczególności myślę też o wykładzie na Uniwersytecie Jagiellońskim, bardzo miłym chyba dla polskiego ucha, zadowalającym chyba każdego w Polsce.
Chociaż niektórzy mówili, że prezydent Macron jak próbuje swoją wizję Unii forsować i to jest wszystko to, z czym tak naprawdę nie zgadza się polski rząd i z czym by się nie zgodził także na przykład, jakby się w grobie przewrócił prezydent Charles de Gaulle, dlatego że to nijak się ma do jego wizji Europy ojczyzny.
No, oczywiście, że prezydent Macron, i to jest bardzo ciekawa postać, bo on francuski interes narodowy przykrywa płaszczykiem europejskości. Taki może nadużycie to jest to określenie, a to nazwałbym takim euronacjonalizmem w pewnym sensie. Natomiast, jeżeli wrócimy do tej współpracy strategicznej, to tam są zapisy o wolności przepływu usług, wolności przepływu osób, kapitału i tak dalej, czyli o wspólnym rynku. Francja ma pewne protekcjonistyczne zapędy. My staramy się bronić, tej wolnorynkowej bardziej wizji.
No, tak, z drugiej strony łączysz na przykład kwestię dopłat, Polska, tak. Francja chciałaby, żeby dopłaty rolnicze
były. To jest jeden z naszych wspólnych interesów akurat. A to zawsze był i będzie. Teraz Janusz Wojciechowski jest przecież komisarzem, czyli Polak.
Może dlatego też Macron się uśmiecha na przykład w tym momencie.
Nie uważałbym, że była to sprawa kluczowa w tym względzie.
No to trochę porozmawiam o tych konkretnych interesach, dlatego że pewnie Macron przyjechał do Polski trochę pozałatwiać biznesów takich gospodarczych.
Delegacja była bardzo duża, ponad 100 osób, w tym liczni przedsiębiorcy. Samych efektów, no to są dopiero, to jest początek drogi. To nie dlatego mówię, że to nie jest przełom, to jest dopiero początek, przełom można nastąpić później. To jest początek pewnej współpracy. Jest kilka konkretnych projektów, tak jest czołg weimarski, tak polsko-niemiecko-francuski, który mamy wspólnie budować. No tam pojawiają się też takie kwestie polskiego szkolnictwa we Francji, albo takie bardzo szczegółowe, spisek o opiekę nad pomnikiem Chopina w Paryżu. Ale co jest ciekawe, i chyba warto o tym wspomnieć, to kwestie klimatyczne. Nowy Zielony Ład to jest teraz oczko w głowie Komisji Europejskiej i prezydent Macron wychodzi do nas z konkretną ofertą i ze zrozumieniem naszej trudnej sytuacji, którą odziedziczyliśmy po czasach komunizmu, czyli to uzależnienie od węgla naszej energetyki. I tutaj Francja ma dużo do zaoferowania, zwłaszcza jeśli chodzi o energię atomową. Zobaczymy, jak to się przełoży na konkrety, bo na razie to...
Wychodzi do nas dlatego, że na tym może zarobić. Spójrzmy.
Może, ale my też gdzieś musimy to kupić. Gdzieś musimy to kupić przecież, więc to piłka jest w grze cały czas.
TGV, koleje szybkich prędkości, to są pewnie kolejne takie obszary, którymi my jesteśmy zainteresowani, bo Centralny Port Komunikacyjny...
Dokładnie. Aktualny rząd stawia na takie duże projekty, które...
Czyli oni dobrze zrobili tę lekcję, wiedzą, czego my też potrzebujemy.
Trzeba pochwalić Francuzów, że przygotowali się do tej wizyty bardzo dobrze. Tak samo widać to po przemówieniu Macrona, które było w moim przekonaniu bardzo dobre. Bardzo dobre.
Mówi pan o przemówieniu, którym ty na Uniwersytecie Jagiellońskim?
Tak, na Uniwersytecie Jagiellońskim był bardzo dobrze przygotowany.
A co tam takiego pana najbardziej zainspirowało? Bo na przykład Roman Graczyk, publicysta, komentator spraw międzynarodowych, mówi, że Macron potrzebuje ogromnie wiarygodności, dlatego że skoro w jego kraju wewnętrznie nie udało mu się poradzić z problemami, ten jego projekt tej większej, ściślejszej integracji tak naprawdę nie ma w tej chwili wielu zwolenników w Unii Europejskiej, z Niemcami łącznie.
No i może być taka strategia, trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić potem dwa kroki do przodu. No, wymówione po polsku zdanie, kto ty jesteś, Polak mały, ale i Europejczyk, to jest deklaracja wizji. No, jednak, żeby przez narody do wspólnej Europy, a nie budować federacji. No ten projekt chyba się nie uda i jest to takie urealnienie tej wizji projektu Macrona. Bardzo mi się podobało na karnawale w Kolonii, tam są wszystkie karykatury różnych polityków. Prezydent Macron jechał w takim garbusie unijnym, rozklekotanym do przodu z wizją niczym Napoleon. To była taka poza napoleońskiego zdobywcy na rozklekotanym samochodzie unijnym. Mhm. Także to troszeczkę wygląda, że trzeba, wizja jest wielka. Francja zawsze ma wielkie wizje, zwłaszcza, że ma taką dużą imperialną przeszłość, ale trzeba ją urealnić i wizyta w Polsce takim urealnieniem jest.
To ja teraz zapytam bardzo praktycznie. Ile Francja może po Brexicie w Europie?
w Europie. To Unia to jest związek wielu państw. Na przykładzie dynamiki między prezydentem Macronem a Angelą Merkel widać, że sama Francja czy same Niemcy nie mogą dużo zrobić. To trzeba wszystko wspólnie.
Nie, no przecież mówiliśmy tyle lat, że Francja, Niemcy tak naprawdę...
Że to jest motor, tak?
Tak, dyktują trochę.
Ale
to,
widać, że, szczególnie widać, że każde kolejne propozycje prezydenta Macrona rozbijają się o mur milczenia w Niemczech. Dlaczego tak jest? Niemcy swoje interesy mają tutaj, w Europie Środkowo-Wschodniej. Tutaj zainwestował, tutaj...
A podobno Macron do jakiegoś momentu powiedział, dobrze, to niech to będzie niemiecka strefa wpływów, a my właśnie pójdziemy sobie w kierunku południa Europy, czy północy Afryki.
Wiem, że tak powiedział, to był modus vivendi Francji przez wiele, tak. Przez dekady, więc to nie tylko Macron, ale...
Przenośnie to oczywiście.
Tak. Ale... No właśnie, dlatego może Macron tutaj przyjechał, żeby zacząć nadrabiać zaległości w Europie Środkowo-Wschodniej.
No to trochę ma tych zaległości.
Zwłaszcza, że tak jak już wspominałem, rola tego regionu będzie teraz wzrastać w nowej konstelacji unijnej.
Bardzo krótko, znamy termin wyborów prezydenckich. Mamy też decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który złożył pod ustawą dyscyplinującą wobec sędziów. Będzie problem, jeżeli chodzi o Komisję Europejską? Przede wszystkim, jeśli mam tutaj na myśli negocjacje unijnego budżetu. Wysokości unijnego budżetu.
Myślę, że sam na przykład prezydent Macron bardzo stonował te kwestie praworządności, uznając, że to jest tylko sprawa między Polską a Komisją. I też nie ma takiego zapisów w tym dokumencie o współpracy strategicznej. To znaczy, że Francja nie jest to priorytet dyplomacji francuskiej. Teraz zostawia to instytucjom unijnym, które...
Tak powiedział nawet, tak. Że tak, tym się zajął instytucje unijne.
Zostawia to instytucjom unijnym. Pytanie, na ile one sobie... ile będą mogły z tym zrobić, nie przewiduje. Nie przewiduje,
no właśnie, to pytanie
obniżenia, nie przewiduje obniżenia środków w związku z konfliktem praworządność. Wszystko będzie się rozwijać o powolne procedury. Być może sprawy będą wnoszone przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. I wtedy, dopiero po wyrokach, będzie można mówić dalej. Bo sama sprawa praworządności, trzeba powiedzieć, utknęła. Ona nie jest procedowana dalej. Według traktatu powinna być procedowana do Rady Europejskiej. Ale tam
kwestia praworządności.
Tak. Mm-hmm. Nie ma tam szans przejścia. Dlatego jest cały czas...
Bo tam jest potrzebna jednomyślność.
Tak, i tam się to nie uda. Jest 7 czy 8 państw, które nie będą, nie chcą procedowania dalej tej procedury praworządności. Dlatego jest cały czas na poziomie komisji i jest taka na takim małym węglu grillowana.
No a Polska też się trochę dżentelmeńsko zachowała, bo na przykład nie wypominała prezydentowi Macronowi jego dosyć brutalnych policyjnych działań francuskiej policji wobec na przykład protestujących w sprawie wieku emerytalnego i tak dalej, i tak dalej.
Czyli uszczypliwości mogło być bardzo dużo podczas tej wizyty w jedną i w drugą stronę. Na szczęście żadnej nie pojawiło się.
Piotr Andrzejewski, Instytut Zachodni, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kluczowy temat.